Jerzy Ublik. Karabin zamiast tornistra. Nie wiadomo, czy w październiku 2014 roku faktycznie zginął najmłodszy terrorysta świata. Na jednej ze stron internetowych należących prawdopodobnie do zwolenników państwa islamskiego, ISIS, pojawiła się informacja nekrolog. Najmłodszy bojownik zginął w czasie walk w Syrii. Według informacji podanych w internecie chłopiec pochodził z Iraku. Lisek Bagdadu nie zginął anonimowo. Na portalu YouTube umieszczono film, na którym widać jego zdjęcia w wojskowych ubraniach, z bronią, a także przy zwłokach ojca zabitego w toku walk. Uwierzyć w udział chłopca w działaniach bojowych tym łatwiej, że przed opublikowaniem zdjęć przedstawiciele ONZ oskarżali terrorystów z państwa islamskiego o rekrutację do swoich oddziałów dzieci poniżej 15 roku życia. ONZ przestrzega, że do walki wykorzystywani są nawet 12-latkowie. Ilu ich jest? Na podstawie szczątkowych danych trudno to ocenić. Na przykład w Foreign Policy doszukamy się informacji o co najmniej 5 obozach szkoleniowych dla dzieci w okolicach syryjskiego miasta Rakka, nieformalna stolica państwa islamskiego. Jeden z nich nosi nazwę Klocki Zarkawiego. Od nazwiska jordańskiego terrorysty odpowiedzialnego za organizowanie zamachów i porwań w wielu krajach, m.in. w Iraku. W każdym z nich szkolonych miało być od 250 do 300 nastolatków, szczeniąt kalifatu. Daje to liczbę od 1250 do 1500 szkolonych. Takich obozów na terytorium ISIS jest więcej. ISIS jest akronimem pełnej angielskiej nazwy Islamic State of Iraq and Al-Sham, czyli Państwo Islamskie Iraku i ostatnia część Al-Sham może być rozumiana jako określenie Syrii, Damaszku lub całego Lewantu, teren obejmujący Syrię, Liban, Jordanię i Palestynę oraz część obecnej Turcji. Co prawda, Lewant obejmuje większe tereny niż te, na których funkcjonuje Państwo Islamskie. Nazwa ta odzwierciedla nie tyle stan faktyczny, co imperialne ambicje twórców ISIS. Jego powstanie ogłoszono 29 czerwca 2014 roku. Na czele stanął Abu Bakr al-Baghdadi. Według ISIS stał się on przywódcą muzułmanów całego świata. Patrycja Sasnal, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, uważa, że ISIS tworzy obecnie kilkadziesiąt tysięcy walczących osób, mających pod sobą jakieś 7 milionów mieszkańców. Przywódcy państwa islamskiego mają między innymi plan edukacji młodych ludzi. W internecie można znaleźć propagandowe materiały zawierające zdjęcia i filmy ze szkoleń młodych chłopców, którzy uczeni są brutalnych zachowań. Agresja i zabawa bronią są dla nich codziennością. Portal Syria Deeply podaje, że dzieci szkolone przez radykałów są przyzwyczajone do przemocy. Zmusza się je do oglądania egzekucji, a potem każe trenować ścinanie głów na jasnowłosych lalkach z niebieskimi oczami. Świadkiem egzekucji, nie lalki, w obozie treningowym był 15-letni Jasir. Jego historia obiegła świat dzięki reportażowi CNN. Jasir przeżył, bo ojciec podstępem wyrwał go z obozu i przeprowadził przez granicę z Turcją. Pytałem, dlaczego uciekamy. Ojciec tłumaczył, że radykałowie nie postępują słusznie, wcale nie idą ścieżką naszej religii. Wspominał. Wcześniej, kiedy matka prosiła, żeby zerwał z państwem islamskim, odpowiadał, że dżihad jest jego obowiązkiem. Udział w walce sprawiał, że czuł się silny, dumny i miał poczucie celu. Najpierw jednak był czas hartowania. Kiedy biegaliśmy, nie wolno było się zatrzymać nawet wtedy, kiedy brakowało tchu. Przeskakiwaliśmy przez wielkie metalowe obręcze, a trenerzy krzyczeli, że jeśli przestaniemy, będą strzelać, wspomina obóz treningowy. Trafił tu razem z prawie setką innych dzieci. Wszyscy byli trzymani w całkowitej izolacji. Przez miesiąc nie widział rodziny i kolegów. Nie wolno im było z nikim się kontaktować. Kiedy po raz pierwszy zobaczył ścięcie, przez 2 dni nie mógł jeść. Przyznaje jednak, że momentami dobrze się bawił. Razem z innymi chłopcami żartowali, śmiali się i rozmawiali o swoim szkoleniu. Po miesięcznym treningu odesłano go do domu, ale regularnie miał się stawiać na służbę. Dawali nam broń, pasy z ładunkami wybuchowymi i krótkofalówki. Bardzo się bałem, że pas z ładunkami eksploduje przypadkiem, opowiadał. Na pytanie, czy chciałby wrócić w szeregi kalifatu, odpowiada reporterom CNN. Tak, bo zostali tam moi przyjaciele. Potem przyznaje, że radykałowie nie mają żadnej religii. Pod koniec rozmowy stwierdza, że żałuje, iż kiedykolwiek się do nich przyłączył. Inny przykład zajęć lekcyjnych podaje chłopiec, który zdołał uciec z obozu. Uczyliśmy się, jak rozkładać broń na części, składać ją i ładować magazynek. Każdy, kto nie umiał tego zrobić, był karany, dopóki się tego nie nauczył. Uczyliśmy się także strzelać. Ci, którzy nie trafiali w cel, byli karani. Szkolenie obejmowało również bieganie. Ci, którzy nie mieli siły, byli bici pałkami w pięty. W przerwach pranie mózgu i powrót do zajęć. Uczyli nas, jak podrzynać gardła i wysadzać w powietrze. Kładliśmy rękę na czole, odchylaliśmy do tyłu i przykładaliśmy nóż do gardła. Obwiązywali nas linką w pasie i mówili, że jeśli pociągniemy za przytwierdzony do niej biały kawałek metalu, to nastąpi detonacja. 15-letni chłopak z Mosulu stał się znany na całym świecie dzięki relacji telewizyjnej. Kamera pokazała jego przerażoną twarz, gdy kurdyjscy agenci służb i policjanci siłą oderwali mu ręce z przycisku detonatora. Usiłował wysadzić się w powietrze tuż przy stadionie piłkarskim w Kirkuku, Irak. Do chłopaka oskarżonego o terroryzm dotarli reporterzy The Times. Z jego relacji wynika, że pierwszego dnia pobytu w obozie szkoleniowym w Mosulu każdemu z 60 chłopców wręczono kawałek papieru. Zapisali swoje nowe nazwiska. 3 miesiące później, po przejściu brutalnego wojskowego treningu i indoktrynacji ideologicznej nastawionej na wpajanie nienawiści do wrogów i obietnicy zbawienia w niebiosach, chłopak zapomniał już, kim był w przeszłości. Zdaniem władz aresztu jest dzieckiem niebezpiecznym i nie mającym poczucia skruchy. Gdy tylko go do nas przywieźli, natychmiast zaczął zwoływać dzieciaki na swoje wykłady o islamie. Prowadził modlitwy. Postępował dokładnie tak, jak go nauczyli w obozie szkoleniowym, mówi dyrektor aresztu. Poznał takich aresztantów więcej. Jednym z nich był 10-latek, który w wyniku przedwczesnego wybuchu bomby, którą podłożył, zabił oboje rodziców. Sam stracił wzrok i ręce. Podobnie tragicznie skończyła się kariera młodego bojownika z Mosulu. Chłopak wstąpił do oddziału Szczeniąt Kalifatu. Majstrował przy ładunku wybuchowym tak nieumiejętnie, że spowodował wybuch, zabijając siebie i całą swoją rodzinę, w tym troje rodzeństwa. Młodociani bojownicy od dawna są szkoleni na morderców i wykorzystywani przez dżihadystów. Ich skuteczność nie mogła ujść uwadze drugiej strony krwawego sporu. Po młodych bojowników sięgają więc plemienne milicje w Iraku. Mają być wsparciem w walce z państwem islamskim. O praktykach rekrutowania dzieci jako żołnierzy poinformowała organizacja Human Rights Watch, powołując się na relacje świadków i krewnych werbowanych dzieci. Milicje w irackim Kurdystanie szukały rekrutów wśród dzieci z obozu dla wewnętrznych uchodźców, położonego na południe od regionalnej stolicy Irbilu. Następnie młodociani żołnierze przewożeni byli do miejscowości niedaleko Mosulu. Nieletni rekruci mieli wzmocnić frontowe siły tych partyzantek. Wykorzystanie dzieci do zamachów samobójczych nie jest wynalazkiem państwa islamskiego. W Iraku działania kamikadze stały się groźną bronią już podczas inwazji wojsk amerykańskich i oddziałów sprzymierzonych w 2004 roku. Według danych Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem w Dubaju, bomby zdetonowane przez kandydatów do raju zabiły amerykańskich żołnierzy i wielu Irakijczyków. Dzieci w roli myślących bomb są szczególnie cenione, bo nie wzbudzają tylu podejrzeń co dorośli i łatwo mogą zbliżyć się do celu. Ekstremiści w Iraku porywali chłopców lub kupowali ich od rodziców. Niektórzy malcy zgłaszali się dobrowolnie, szukali opieki, bo często nie mieli co jeść. Pragnęli trafić do raju lub pomścić zabitych rodziców. W internecie opisany jest wyczyn 11-letniego Saleha, który wysadził się w powietrze w pobliżu koszar armii irackiej w Bagdadzie. Jeden z żołnierzy raportował: zbliżył się do nas ładny, czysty, dobrze ubrany chłopiec. Niczego nie podejrzewaliśmy. Kiedy zrozumieliśmy, było za późno na ucieczkę. Chłopiec został rozerwany przez własną bombę. Wraz z nim straciło życie 5 żołnierzy. Instruktor, który wysłał Saleha, był dumny z akcji i przyznał, że wyszkolił na bojowników 22 chłopców w wieku od 7 do 12 lat. Pomagamy im spełnić marzenia. Ci chłopcy chcą być bojownikami i zostać szahidami, męczennikami. Nie zmuszamy ich do tego, ale mamy obowiązek im pomóc, przekonywał. Niektórzy chłopcy rzeczywiście zgłaszali się dobrowolnie. Wcześniej z głodu jedli trawę. Przyjęcie do oddziału oznaczało opiekę i pożywienie. Tak było w przypadku 11-letniego Mustafy Ibrahima. Dzieciak przyłączył się do grupy sunnickich bojówkarzy. Jego wyznanie zapewne zostało poddane internetowej obróbce, ale oddaje stopień indoktrynacji. Nie mam już nikogo na tym świecie. Pragnę połączyć się z moją rodziną w niebie, dokonawszy zemsty za jej śmierć. Allah powołał mnie do tej misji. Zostałem przeszkolony, ale dowódca powiedział, że muszę poczekać z męczeństwem na specjalną okazję, tak abym mógł zabić jak najwięcej nieprzyjaciół. Najczęściej jednak rebelianci porywali z ulic i szkół lub kupowali od rodziców dzieci upośledzone umysłowo, którymi łatwiej jest manipulować. W styczniu 2005 roku w pobliżu lokalu wyborczego w Bagdadzie pas z materiałami wybuchowymi zdetonował, jak później ustalono, małoletni zamachowiec z zespołem Downa. Dzieciom wmawia się, że wystarczy, jak zbliżą się do celów. Jeśli zawahają się, sam Allah spowoduje eksplozję. W rzeczywistości w pasach umieszczone są odbiorniki sygnałów radiowych. Jeśli szachid spóźnia się, jego instruktor znajdujący się w pobliżu zdalnie powoduje wybuch. 13-letniego Baraka bojówkarze Al-Kaidy po prostu kupili. Sprzedał go własny ojciec. Instruktor młodziutkich rekrutów nie ma wyrzutów sumienia. Okazaliśmy Barakowi łaskę. Daliśmy mu szansę, aby stał się użyteczny. Nie jest już codziennie bity przez ojca, lecz pobiera nauki o islamie i będzie dobrym bojownikiem, a może pewnego dnia zostanie męczennikiem w imię Allaha. Fundamentaliści islamscy obiecują swym małoletnim kamikadze uprzywilejowane miejsce w raju oraz wieczne szczęście w otoczeniu hurys, ślicznych i wiecznie młodych dziewic. Gwarantują, zanim jeszcze wysadzisz się w powietrze, dziewice przyjdą na miejsce eksplozji i będą czekać na twój akt męczeństwa, aby zaprowadzić cię do raju. W niebezpiecznym kraju nad Tygrysem, gdzie obowiązuje zasada najpierw strzelać, potem pytać, też doszukano się najmłodszego zamachowca, samobójcy świata. Do masakry doszło w pobliżu miasta Kalis w prowincji Diyala. Szejkowie odpowiednio opłaceni przez Amerykanów mieli omówić strategię walki z Al-Kaidą. Kiedy do sali wszedł 10-letni chłopiec, nie zwrócili na niego uwagi. Dzieciak stanął pośrodku zgromadzonych, wyglądał, jakby chciał ich o coś poprosić. Nagle zdetonował ukryty pas z materiałami wybuchowymi. Zginął na miejscu wraz z 6 szejkami. Wielu zostało ciężko rannych. Nie wiadomo, czy sprawca masakry pod Kalis był najmłodszym kamikadze, z pewnością jednak nie pierwszym ani, niestety, nie ostatnim. Al-Kaida miała się na kim wzorować. Od lat 80. XX wieku za najskuteczniejszych zamachowców świata uważani są bojownicy z organizacji Tamilskie Tygrysy. Atakowali skutecznie na lądzie i na morzu. Ich przywódcy nie godzili się na rozwiązanie budzącego grozę oddziału zamachowców-samobójców Czarnych Tygrysów. Oddziałami 15-letnich kamikadze dowodzili 16-latkowie. Małoletni desperaci na szyjach nosili kapsułki z trucizną. Mieli wybrać śmierć zamiast niewoli. Przywódcy Tygrysów umiejętnie wpoili młodocianym podwładnym kult śmierci. Żaden naród, może z wyjątkiem Japończyków podczas II wojny światowej, nie rozwinął takiej skłonności do samopoświęcenia. Wojna domowa na Sri Lance rozpoczęła się w 1983 roku i trwała niemal 20 lat. Życie straciło około 65 tysięcy ludzi, a 1 600 000 musiało uciekać. Tamilskie Tygrysy przyznały się do 17 600 poległych bojowników, w tym 241 bohaterów samobójców, którzy oddali swe życie dla sprawy. Wśród nich były 64 kobiety. Tamilskie Tygrysy przymusowo rekrutowały nawet 12-latków. Werbownicy chodzili od chaty do chaty z rozkazem: każda rodzina musi dać jedno dziecko. Opornym grozili śmiercią. Wybrańcom nie pozostawiali złudzeń. I tak umrzecie, czy w walce, czy w samobójczych atakach. To szczególnie zaszczytna śmierć. Nastolatkom wkładali do głów: spotkał was wielki honor, możecie oddać życie za sprawę. Nie musicie bać się śmierci. Nie mieli wyboru, jeśli wrócili do swoich, a zostali uznani za zdrajców, także groziła im śmierć. Terroryzm młodych ma też inne, technologiczne oblicze. Cel pozostaje ten sam, tylko narzędzia nowocześniejsze. Coraz częściej werbowanie nowych, młodych członków organizacji terrorystycznych odbywa się przy użyciu mediów społecznościowych. Wszystkiego w nich bez liku. Od nagrań z zamachów i krwawych egzekucji, po filmy instruktażowe ze wskazówkami, jak konstruować bombę. Ten sposób werbowania działa szczególnie na młodocianych. Tylko z Europy ponad 5 tysięcy obywateli Unii Europejskiej wyjechało na terytoria kontrolowane przez ISIS, aby walczyć po stronie dżihadystów. Analitycy alarmują, że hakerzy ISIS wkrótce mogą być groźniejsi dla Zachodu niż zamachowcy samobójcy. Już dziś najlepsi z nich są w stanie złamać systemy zabezpieczeń najważniejszych państwowych instytucji, ujawnić tajne hasła, pliki z komputerów, włamać się na strony rządowe czy spowodować awarie, na przykład energetyczne na terenie całych krajów. Czy cyberszczenięta okażą się terrorystyczną elitą kalifatu? Wcale nie muszą mieć skończonych 18 lat. Świat jest zgodny, że dzieci nie powinny brać udziału w walkach zbrojnych. Przynajmniej w teorii tak jest. Fakty świadczą o czym innym. Na początku XXI wieku światowe organizacje usiłowały policzyć dziecięce armie. Przegląd wypadł ponuro. W konfliktach zbrojnych na całym świecie brało udział około 300 tysięcy dzieci, dziewcząt i chłopców w wieku poniżej 18 lat. Służyli jako żołnierze w 3/4 wszystkich ówczesnych konfliktów. 80% dzieci żołnierzy miało mniej niż 15 lat, z czego 12% mniej niż 12 lat. Podobnie było w szeregach ugrupowań terrorystycznych. Dzieci służą jako zamachowcy, przemytnicy broni i materiałów wybuchowych, kurierzy. Zdaniem psychologów zajmujących się dziecięcym terroryzmem, szczególnie motywowanym religijnie, męczeństwo coraz częściej staje się ambicją dzieci. Młodzi terroryści są też szantażowani. Jeśli odmówią przyłączenia się i brania udziału w działaniach grupy terrorystycznej, ucierpią ich najbliżsi. Młodzi ludzie, którzy zostali zwerbowani przez organizacje terrorystyczne, przyłączając się z własnej woli lub będąc do tego zmuszeni, szybko odkrywają, że poza organizacją terrorystyczną nie ma już dla nich miejsca w normalnym społeczeństwie. Według Krzysztofa Lidela z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas na indoktrynację i manipulację szczególnie podatni są wykonawcy zamachów terrorystycznych, zwłaszcza ci, którzy mają dokonać zamachów samobójczych. Właśnie dlatego terroryści coraz częściej werbują dzieci. Dzieci żołnierze są bardziej niż dorośli posłuszne, nie kwestionują rozkazów i łatwiej nimi manipulować. Taka manipulacja często bywa wspomagana zarówno hipnozą, jak i środkami odurzającymi i psychotropowymi. W ten sposób dzieci stają się zamachowcami doskonałymi. Ekspert podaje warunki, jakie muszą być spełnione, aby ktokolwiek zdecydował się na dokonanie zamachu samobójczego. Pierwszym z nich jest uruchomienie mechanizmów obronnych. Jednostka ludzka jest w stanie pokonać barierę zabicia innego człowieka, w większości wypadków jedynie, gdy czynu tego dokonuje w imię obrony siebie lub swoich bliskich. Sztuczne uruchomienie tych mechanizmów obronnych jest jednym z warunków wytrenowania zamachowca samobójcy. Drugim warunkiem jest nauczenie zamachowca sposobów unikania mechanizmu instynktu samozachowawczego. Do zamachów samobójczych przygotowuje się przede wszystkim ludzi w jakiś sposób już oderwanych od normalnych, zdrowych sposobów funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego tak poszukiwanymi przez organizacje terrorystyczne wykonawcami zamachów są osierocone dzieci. Osoby te łatwiej poddaje się obróbce. Przyszłych zamachowców uświadamia się, że czyn, który mają popełnić, jest elementem walki w obronie wiary lub elementem tworzenia nowego, jedynie prawdziwego porządku świata. Kolejny element manipulacji to manipulacja językiem. Szczególnie dla młodych ludzi sposób nazywania rzeczy stanowi o ich istocie. Dlatego właśnie słyszą od swoich instruktorów, że są bojownikami, świętymi wojownikami i mujahedinami, nigdy terrorystami czy zamachowcami. Akt, którego dokonują, jest bohaterskim aktem męczeństwa, a nie zamachem czy zabójstwem. W procesie manipulacji ludzkim umysłem rozmywa się także i rozprasza odpowiedzialność za popełniane czyny. Wrogowie giną z rąk całej organizacji. Pojedynczy bojownik nie jest osobiście odpowiedzialny. Jest przecież narzędziem w rękach organizacji prowadzącej świętą, usprawiedliwioną wojnę. Trudno odrzucić skojarzenie z tłumaczeniem hitlerowców: nie zabijałem, ja tylko wykonywałem rozkazy. Wszystkie te działania, które mają ukształtować przyszłego zamachowca, prowadzone są zazwyczaj w zamkniętych ośrodkach. Duchowi przywódcy i nauczyciele są jedynym źródłem informacji, jedynym kanałem postrzegania świata, jak w przykładach tresury szczeniąt kalifatu przytoczonych wyżej. Dlaczego dzieci łatwiej uczą się zabijać? bo są w swojej niewinności i nieświadomości często bardziej bezwzględne niż dorośli i bardziej zależy im na udowodnieniu, że w pełni przynależą do świata dorosłych. Zdolność całkowitego i bezkrytycznego oddania się sprawie, brak wykształconej zdolności do refleksji nad przekazywanymi im prawdami, brak umiejętności zdystansowania się i wyrobienia własnego zdania sprawiają, że młodzi ludzie są bojownikami idealnymi, bezwzględnymi, niewahającymi się i niekwestionującymi wydawanych im poleceń, twierdzi Krzysztof Lidl. Ponadto w przypadku dzieci przygotowanie zamachowcy samobójcy jest nie tylko łatwiejsze, ale po prostu tańsze. Nie trzeba żołdu, kosztownych nakładów na szkolenie, nie trzeba nic oprócz wprowadzenia dziecka do oddziału. Czy w ogóle jest możliwy? Czy da się odrzucić karabin i ponownie nałożyć na plecy tornister? Nawet jeśli w najbliższym czasie koalicja zdoła pokonać ISIS, to czy uda się przywrócić do normalnego życia całe pokolenie dzieciaków poddanych indoktrynacji? Demobilizacja dzieci żołnierzy i dzieci terrorystów to jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących przed światem społeczności międzynarodowych, instytucji humanitarnych, rzeczników praw dziecka. Dziecko, nauczone raz rozwiązywania konfliktów karabinem, pozbawione wykształcenia i właściwego wychowania, staje się bezwzględne bardziej niż znajdujący się w podobnej sytuacji dorosły. Powrót do tornistra takiego dziecka jest procesem niezmiernie trudnym. Jerzy Ublik.